Witam Państwa serdecznie. Dziś przygotowałam zestawienie trzech najlepszych, najbardziej korzystnych produktów spożywczych dla wspomagania pracy układu pokarmowego. Produkty te mogą być wspaniałą profilaktyką stanów zapalnych, stanów nowotworowych, pomagają w funkcjonowaniu jelit, w utrzymaniu zdrowej flory jelitowej, a nawet mogą pomóc przy tak poważnych problemach już istniejących, jak nieswoiste zapalenie jelit, choroba Leśniewskiego Crohna lub zespół jelita drażliwego. Ale przed tym, jak rozpoczniemy nasze dzisiejsze nagranie, bardzo Was zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i do aktywnego komentowania. Na pewno Państwo wiecie, że jeżeli występują jakieś dolegliwości w układzie pokarmowym, ogólnie w naszym organizmie, to dieta bardzo istotna, żeby ją przeglądnąć, zobaczyć, które produkty nam szkodzą i te produkty wyeliminować. Natomiast właśnie dzisiaj skupimy się na tych, które trzeba dodać, jeżeli je nie spożywamy albo spożywamy sporadycznie. Są takie produkty, większa ilość których będzie bardzo korzystna dla zdrowia, ale szczególnie właśnie dla układu pokarmowego. I na pierwszym miejscu mamy brokuły. Jeszcze z 40 lat temu były zrobione pierwsze badania, które udowodniły, że ogólnie zielone warzywa, a szczególnie brokuły, mają bardzo mocne działanie przeciwnowotworowe i przeciwzapalne. Brokuły zawierają ogromną ilość witamin i minerałów, szczególnie takie witaminy jak witamina C, witamina A albo witamina PP. Jeżeli chodzi o mikroelementy, dość duża ilość jest potasu, wapnia, sodu i magnezu. Brokuły to też błonnik. Ten błonnik, który wspomaga perystaltykę jelit, jej ruchy faliste. Pamiętacie o perystaltyce jelit? Nawet mieliśmy w naszym takim quizie, w naszej zabawie jedno pytanie. Jeżeli ktoś jeszcze się z nami nie bawił, nie robił dla siebie takiego testu sprawdzianu wiedzy, to Was zachęcam. Przynajmniej trochę rozrywki. Natomiast wracając do brokułów. Mało tego, że błonnik pomaga w wypróżnianiu, on jest też pożywką dla naszej flory jelitowej. I dlatego, żeby tą florę utrzymać w zdrowiu, trzeba ją odpowiednio karmić. Brokuły powinny być jak najczęściej na naszych stołach. I jeszcze, myślę, że Państwo słyszeliście, ogólnie w brokułach jest bardzo dużo środków antyoksydacyjnych. To właśnie te, które zapobiegają mutacjom komórek, różnego rodzaju zmianom, poważnym stanom zapalnym, powstawaniu jakichś wzrostów, zwłóknień i rozwojowi komórek nowotworowych. A jednym z takich przebadanych, udowodnionych w działaniu antyoksydantów jest sulforafan. Sulforafan hamuje namnażanie się i wzrost komórek rakowych, a dodatkowo aktywuje w naszym organizmie enzymy, które odpowiadają za detoksykację z organizmu, także potrafi wyprowadzać nadmiar związków toksycznych. Jeżeli chodzi o składnik naszej diety numer 2, który też niesamowicie korzystnie wpływa, a jest niedoceniany, to jest granat. Może dlatego niedoceniany, że no nie jest taki tani w naszym regionie, natomiast granat jest wyjątkowym owocem. Jeszcze w starożytnych Chinach w różnych zapiskach znajdują notatki, że stosowany był granat i to w całości. Nie tylko ten smaczny czerwony miąższ, ale też tą w środku taką małą białą pestkę jako środek leczniczy. Też takie błony, które znajdują się pomiędzy soczystymi ziarenkami. Też okazuje się, że był suszony, proszkowany i spożywany przy różnych dolegliwościach, szczególnie w układzie pokarmowym. I też nawet sama skórka granatu ma właściwości terapeutyczne. Jeżeli chodzi o sok, sok z granatu ma niesamowity wpływ taki przeciwzapalny i obniża produkcję cytokin prozapalnych. Może też wspomóc nasz układ immunologiczny, że z jednej strony pomaga mu walczyć z wirusami, ale z drugiej strony też zapobiega takiemu nadmiernej reakcji tego układu immunologicznego, który bardzo często występuje przy agresywnym ataku wirusów, co nie tak dawno doświadczyliśmy. Dlatego przy infekcjach wirusowych sok z granatu też jest wskazany. A jeszcze myślę, że Państwo też słyszeliście, jeżeli nie, to trzeba zapamiętać, że sok z granatu poprawia formułę krwi. Po pierwsze oczyszcza krew, detoksykuje. Po drugie podnosi poziom hemoglobiny. Także przy anemii, przy ogólnym osłabieniu taki sok z granatu w codziennej diecie, jedna szklanka dziennie, to będzie skarb, to będzie niesamowita pomoc dla naszego organizmu. Najważniejszym składnikiem granatu jest L-agitanin, zaliczany do grupy polifenoli. Posiada on zdolność stymulowania namnażania się tych pozytywnych bakterii z grupy bifidobakterium i laktobacylusów. Ponadto badania wykazują, że L-agitanin ma zdolność zatrzymania rozwoju komórek nowotworowych i jakby włącza ten normalny, prawidłowy mechanizm funkcjonowania komórki, żeby komórka obumierała. Wiadomo, że charakteryzuje się guz nowotworowy tym, że komórki namnażają się, a nie umierają. Tego efektu apoptozy po prostu nie ma, on jest zaburzony. I właśnie sok z granatu powoduje, że te komórki normalnie obumierają i ten guz może ulec zniszczeniu. I jeszcze taka ciekawostka. Myślę, że Państwo też słyszeliście, może nie wszyscy słyszeli, ale osoby, które mają jakiś bardzo poważny stan zapalny w układzie pokarmowym, chorobę leśniewskiego Crohna, wrzodziejące zapalenie jelit, wiedzą, że niestety surowe warzywa, owoce nie mogą stosować, bo wywołują bardzo mocne podrażnienia na śluzówkach. Muszą wszystko podgotować, jakieś zupki tylko stosują. A właśnie granat nie wywołuje takich efektów i jak najbardziej ma mocne działanie przeciwzapalne i u osób z tak poważnymi dolegliwościami może być stosowany. Jasna sprawa, jak zwykle, kiedy problem jest bardzo poważny, a chcemy nowy produkt, nawet produkt spożywczy wprowadzić, to zaczynamy od mniejszych ilości, stopniowo zwiększając tą dawkę. I warto sobie właśnie taki sok z granatu przetestować, spróbować. W tym przypadku właśnie sok będzie lepiej działał niż te ziarenka, no bo same ziarenka w jakieś twarde substancje, które trudno się trawią, one mogą być w sytuacji bardzo poważnych zmian wrzodów na śluzówce, trochę niekorzystne, drażniące, natomiast sok jak najbardziej. Trzecim produktem na naszej liście jest kiszona kapusta. Sposób przetwarzania żywności, taki jak fermentacja, myślę, że był jeden z pierwszych i na pewno jednym z najbardziej popularnych i często stosowanych. Szczególnie w zimie wiele narodów, wiele kultur stosuje kiszoną kapustę. Zawiera ona ogromną ilość różnych składników. Zawiera witaminę C, witaminę grupy B. Na pewno Państwo o tym wiecie. Jest to też błonnik, który jest dla nas bezcenny. Kiszona kapusta jest nawet łatwiej strawna niż kapusta surowa. A ogólnie, jeżeli chodzi o białą kapustę, zawiera ona cenne składniki prozdrowotne. Dodatkowo pamiętajmy, że wszystkie kiszonki, w tym kiszona kapusta, przede wszystkim źródłem dla nas właściwych bakterii. O tym, jak mikroflora wpływa na nasze zdrowie, na nasz organizm, nieraz mówiliśmy na moim kanale i możecie Państwo jeszcze pooglądać różne wideo. Jest u mnie cała playlista, jakie bakterie w jakich sytuacjach są nam potrzebne i jak je trzeba stosować. Ja Wam link do tej playlisty zamieszczę w opisie pod tym wideo. Natomiast na co warto zwrócić uwagę? Kapusta kiszona, która nam te bakterie dostarcza, reguluje i pracę jelit, i pracę mózgu, niestety nie zawsze może być stosowana przez osoby, które już mają problemy zdrowotne, bo jako profilaktyka po prostu jest to bezcenny środek i bardzo tani i nie powinniśmy o tym zapominać. Niestety osoby, które już mają problemy, często zgłaszają, że nie mogą spożywać, albo mają bóle, pojawiają się, albo bardzo mocne wzdęcia. Można wtedy powiedzieć, że to jest taki symptom, taka diagnostyka, że jeżeli nie tolerujesz kiszoną kapustę, to coś jest nie tak z twoimi jelitami i trzeba o nie zadbać. Wtedy mamy florę bakteryjną odbudować przy pomocy suplementacji. Suplementy diety to są bakterie żywe, między innymi, które możemy sobie dostarczać. Jeżeli Państwo nie wiecie, w jakich sytuacjach, jakie bakterie zastosować, zapraszam Was do pobrania darmowego poradnika, który dla Państwa zrobiłam. I też link do poradnika znajdziecie w opisie pod tym wideo. Zobaczcie sobie, jak można tą florę odbudować na tyle, żeby później można było podtrzymywać tą normalną florę, właśnie stosując różne kiszonki, między innymi kiszoną kapustę. Natomiast o profilaktyce nie zapominajcie. Niech ta kapusta będzie na co dzień na Waszym stole, szczególnie teraz w zimie trzeba po prostu ją spożywać na okrągło. I to jest produkt, który w bardzo łatwy sposób można sobie w domu samodzielnie przyrządzić. Jasne, że w supermarketach też jest w sprzedaży, natomiast no chyba nie ma łatwiejszego przepisu na kapustę, jak wziąć na 1 kg kapusty jedną łyżkę soli, trochę dodać marchwi, jeżeli Państwo lubicie, ewentualnie majeranek lub jeszcze zioła, które mają taki efekt wiatropędny, powiedzmy, żeby wspomóc też to funkcjonowanie później naszych jelit i to tyle. Natomiast myślę, że jak będziecie potrzebowali, piszcie, ja Wam dokładnie pokażę, jak taką kapustę zrobić, bo ja w domu na bieżąco zawsze kapustę robię. I prosto, łatwo, ale niesamowite danie. Kiedyś, pamiętam, babcia to w zimie, no to były ziemniaki i kapusta. No jeszcze było mleko z siadły. No to są wspaniałe dania, bardzo smaczne, bardzo proste. Nie trzeba do tego dużo pieniędzy, ale jak to pozytywnie na organizm wpływa. I zobaczcie, kochani, 3 produkty, bardzo istotne. Na pewno jest ich znacznie więcej. Liczę na to, że też w komentarzach będziecie się dzielić, które produkty według Was też wspomagają pracę układu pokarmowego. Ale zwróćcie uwagę na te 3 bardzo cenne. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, rozmowy między sobą na czacie, to znaczy w komentarzach pod wideo i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaryc.